Temat Księgi Kapłańskiej to Chrystus jest wszystkim w społeczności, służbie i życiu tych, których Bóg odkupił. Jak brzmi temat Księgi Kapłańskiej? Chrystus jest wszystkim. To wystarczy. Chrystus jest wszystkim. I to krótkie zdanie powinno kierować naszym zrozumieniem każdego rozdziału tej księgi. Dziś zatem przechodzimy do rozdziału, który dla wielu z nas może nie być zbyt znany, do rozdziału 16. To bardzo, bardzo szczególny rozdział. Omawia tylko jeden punkt. Cały rozdział, składający się z 34 wersetów, omawia kwestię zadośćuczynienia. Jest to termin, którego nigdy nie używamy, więc mam wrażenie, że dla większości z nas jest to kwestia dość mało znana. Mimo to jednak jest to jeden z kryształów w Księdze Kapłańskiej. Cały rozdział, złożony z 34 wersetów, poświęcony jest kwestii zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie to termin starotestamentowy. Kiedy mówimy o typie w Starym Testamencie, używamy słowa zadośćuczynienie. Kiedy mówimy o wypełnieniu tego typu w Nowym Testamencie, używamy innego słowa, przejednanie. To również słowo, które dla wielu z nas nie jest znane, ale jest to dość powszechne słowo w Nowym Testamencie. Tak więc na tym poselstwie, ilekroć mówimy zadośćuczynienie lub ilekroć widzicie to słowo w planie, mówimy o starotestamentowym typie. A ilekroć widzicie słowo przejednanie, mówimy o wypełnieniu tego typu w Nowym Testamencie. Mam poczucie, że obecnie nasze docenienie tej kwestii zadośćuczynienia jest prawdopodobnie bardzo ograniczone. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie ujrzeliśmy jeszcze Chrystusa w tej kwestii zadośćuczynienia. Chrystus jest wszystkim. I zobaczymy to w tym planie. Zarówno w odniesieniu do typu zadośćuczynienia, jak i rzeczywistości przejednania. Chrystus jest wszystkim. Możecie pomyśleć, że jest to niejasna kwestia w Starym Testamencie. Łatwo byłoby ją przeoczyć. Chciałbym więc Wam przeczytać jedno zdanie ze studium życia Księgi Wyjścia, aby Was przekonać, byście przez następną godzinę uważali. Bo nie jest to coś małego. Może to być mało znane, ale nie jest małe. Posłuchajcie tego. Wieko zadośćuczynienia w 25 rozdziale Księgi Wyjścia, o którym wspomina Paweł w liście do Rzymian 3:25, trzeba uznać za część centralnej wizji jego dopełniającej posługi. Nie jest to zatem mała rzecz, to duża rzecz. I z tą kwestią zadośćuczynienia i przejednania wiążą się trzy ważne rzeczy. Postarajcie się o nich pamiętać, jak będziemy przechodzić przez ten plan. Po pierwsze, mamy akt, czy też dokonanie zadośćuczynienia. Pierwsza ważna rzecz, akt zadośćuczynienia, czynność. Druga to środki, ofiara, którą składano, by dokonać zadośćuczynienia. I trzecia, miejsce zadośćuczynienia. Zapamiętaliście? Akt, ofiara i miejsce. I może to Was zaskoczy, ale nacisk położymy na miejsce. Miejsce zadośćuczynienia i miejsce przejednania jest bardzo istotne. Powinniście już być w stanie odgadnąć, co jest tym miejscem. Ten, który dokonuje aktu zadośćuczynienia, jest Chrystus. Ofiarą składaną, by dokonać zadośćuczynienia, jest Chrystus. Ale czy wiedzieliście, że miejscem, w którym dokonuje się zadośćuczynienie, jest również Chrystus? To właśnie zobaczymy w tym planie. Tło dla tego miejsca stanowi przybytek, który po raz pierwszy objawiony został w Księdze Wyjścia, a który stanowi część tła Księgi Kapłańskiej. I wiemy, że przybytek składał się z trzech części. Dziedziniec zewnętrzny, następnie miejsce święte i święte świętych. Głównym elementem na dziedzińcu zewnętrznym był ołtarz całopalenia. Ołtarz z brązu, na którym składano ofiary, jest pierwszą rzeczą, jaką napotykamy w przybytku i główną rzeczą na dziedzińcu zewnętrznym. Ten ołtarz całopalenia jest typem krzyża, krzyża Chrystusa, na którym poprzez swoją śmierć dokonał on odkupienia. A więc prawdopodobnie nasza pierwsza myśl byłaby taka, że to jest właśnie miejsce zadośćuczynienia. Powinien nim być ołtarz, na którym umarł. Nieprawdaż? Tak nam się wydaje, ale nie taka jest myśl zawarta w Księdze Kapłańskiej. Wchodząc głębiej w przybytek, gdy wchodzimy w najgłębszą jego część, w Świętym Świętych mamy tylko jedną rzecz. Arkę. Arkę Świadectwa. Arka Świadectwa oznacza Chrystusa jako ucieleśnienie Boga. Zrobiona jest ona z drewna akacjowego, oznaczającego człowieczeństwo Chrystusa, pokrytego złotem, oznaczającym Jego boskość. Jest on Bogiem człowiekiem, który ucieleśnia całego trójjednego Boga. A na arce znajduje się wieko, rodzaj pokrywy. Arka to coś na kształt pudła. Jeśli przyjmiemy, że ten stół to arka, mamy na niej wieko. I jest też coś wewnątrz arki. Główna zawartość arki to tablice, na których wypisane jest prawo. Tablice, które Bóg dał Mojżeszowi, które nazywają się świadectwem. Tablicami świadectwa. Spójrzmy więc na ten obraz. Arka oznacza Chrystusa. Coś znajduje się w Chrystusie jako jego główna zawartość. Co to jest? Świadectwo. Świadectwo samego Boga. W tym sensie nie nazywa się to prawem, ale świadectwem. Ponieważ Chrystus w swoim codziennym życiu Boga człowieka przejawiał bogate przymioty przeobfitego Boga w swoich pełnych aromatu ludzkich cnotach, świadczył o tym, kim ten Bóg jest. Jakim jest on Bogiem? To Bóg sprawiedliwości, Bóg świętości, Bóg miłości, Bóg światła. Widzimy to w Jezusowym codziennym życiu Boga człowieka. To zawiera się w arce. Później więcej rzeczy zostało dodanych. Laska Arona, która wypuściła pąki, złoty dzban z ukrytą manną. Pierwotnie jednak znajdowały się w niej tablice z wypisanym na nich prawem. Świadectwo. Następnie na górze tej arki, przykrytej wiekiem, jest jeszcze coś. Dwa cheruby, po jednym na każdym jej końcu, zwrócone ku sobie nawzajem, a ich skrzydła dotykają się. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Cherub, cherub i ich skrzydła się dotykają. I patrzą w dół na arkę. A w arce znajduje się świadectwo. Obserwują więc one, a wręcz strzegą tego, co znajduje się w arce. Widzicie to? I to jest właśnie to miejsce, wyjaśnijmy to w trakcie poselstwa, pomiędzy dwoma cherubami na wieku arki. To jest miejsce zadośćuczynienia. To miejsce. To nie ołtarz na dziedzińcu zewnętrznym. Można by powiedzieć, żeby być precyzyjnym, że zadośćuczynienie rozpoczyna się na ołtarzu z brązu, dokonuje się ono jednak na wieku zadośćuczynienia pomiędzy dwoma cherubami. Coś jeszcze dzieje się w tym miejscu. Przeczytam wam werset. Próbuję rozbudzić wasz apetyt na to, co nadejdzie. Zobaczymy, czy to pomoże. To werset z Księgi Wyjścia 25-22, który mówi o wieku arki. Tam będę się z tobą spotykał i z ponad wieka zadośćuczynienia będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na arce świadectwa. Co wy na to? Na ostatnim szkoleniu zobaczyliśmy, że cała Księga Kapłańska to Boże przemawianie z namiotu spotkania. Pamiętacie to z rozdziału pierwszego? Księga ta rozpoczyna się od następującego wersetu. I przywołał Jahwe Mojżesza i przemówił do niego z namiotu spotkania tymi słowy. To ogólne stwierdzenie. Skąd przemawiał? Nie przemawiał na dziedzińcu zewnętrznym, nie przemawiał w miejscu świętym, nie przemawiał w sensie ogólnym w świętym świętych. Nie. Bóg ma w przybytku swoje miejsce. To tam jest Jego przemawianie. Jeśli powiem wam jedynie, brat Ron jest w Anaheim, spróbujcie go znaleźć. To nie będzie łatwe. Anaheim to duże miasto. Jeśli jednak dam wam jego adres, będziecie mogli go znaleźć. Musimy zlokalizować Boga. Musimy zlokalizować Jego wyrocznię. Musimy zlokalizować miejsce, z którego przemawia, którym jest miejsce zadośćuczynienia. Teraz wiecie, dlaczego miejsce jest ważne. Możemy przejść prosto do planu, ponieważ jest on bardzo szczegółowy i bardzo klarowny. Nie wymaga zbyt wiele wyjaśniania, ponieważ jest bardzo klarowny. Pierwsza część mówi o typie zadośćuczynienia. Druga o rzeczywistości przejednania. A na koniec mamy pewne zastosowanie i trochę ze sfery doświadczenia. To wszystko skończymy w czasie, który mamy. Rzymski punkt pierwszy. 16 rozdział Księgi Kapłańskiej opisuje zadośćuczynienie. Wiele angielskich przekładów posługuje się słowem atonement, ułagodzenie. I to, co my nazywamy dniem zadośćuczynienia, nazywają one dniem ułagodzenia. Tak naprawdę ułagodzenie i zadośćuczynienie to synonimy. Wolimy jednak to słowo, ponieważ przekazuje ono właściwe znaczenie. Punkt A mówi, z powodu zaistnienia negatywnej sytuacji, w jakiej znalazł się Boży lud, zobrazowanej w rozdziałach od 11 do 15, właśnie wysłuchaliśmy poselstwa na temat rozprawiania się z trądem. To jest w tej sekcji, od rozdziału 11 do 15. To jest w tej sekcji Księgi Kapłańskiej. Jeśli spojrzycie na plan księgi, zobaczycie, że ma ona tylko 5 sekcji. Pierwsza to rozporządzenia dotyczące ofiar, omówiliśmy to na ostatnim szkoleniu. Druga, rozporządzenia dotyczące służby. Od tego zaczęliśmy to szkolenie. Następnie sekcja trzecia, rozporządzenia dotyczące codziennego życia. Sekcja ta zatem, od rozdziału 11 do 15, mówi o codziennym życiu Bożych ludzi. Jakie powinni prowadzić oni życie? Bóg szkolił ich, by prowadzili życie czyste, życie święte, życie radosne. Kiedy jednak czytamy rozdziały od 11 do 15, widzimy trąd, widzimy wszelkiego rodzaju problemy w ich codziennym życiu. To dlatego potrzebujemy rozdziału 16. Rozdziały od 11 do 15 dotyczą codziennego życia Bożych ludzi. Ponieważ naszemu codziennemu życiu brakuje Bożej sprawiedliwości i chwały, potrzebujemy odkupienia. Potrzebujemy odkupienia. Ponieważ czas starotestamentowy nie był odpowiedni do nastania odkupienia, potrzebny był typ, cień przyszłego odkupienia. Tym cieniem jest zadośćuczynienie w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Właśnie wam powiedziałem, że zadośćuczynienie jest typem przejednania. Teraz w planie czytamy, że zadośćuczynienie jest typem odkupienia. To czego ono jest w końcu typem? Kiedy skończymy plan, będziemy mieli jasność. Ale odkupienie zawiera w sobie przejednanie. Odkupienie to szerszy termin. Przejednanie to konkretny aspekt odkupienia. Zadośćuczynienie dokonane w Starym Testamencie za pomocą ofiar ze zwierząt jest typem wskazującym na odkupienie dokonane przez Chrystusa w Nowym Testamencie. Tak więc wszystkie ofiary zostały zastąpione jedną ofiarą Jezusa Chrystusa. Ale zwłaszcza w tej kwestii zadośćuczynienia, ofiara za grzech, rzeczywistością ofiary za grzech i ofiary za występek jest Chrystus. Rdzeń hebrajskiego słowa tłumaczonego jako zadośćuczynienie znaczy przykrywać. Formę rzeczownikową tego słowa oddaje się jako wieko zadośćuczynienia w Księdze Kapłańskiej 16.2 i Księdze Wyjścia 25.17. Być może słyszeliście o żydowskim święcie Jom Kippur. Jom znaczy dzień, Kippur znaczy zadośćuczynienie. To przykrycie. To dlatego lubimy posługiwać się tym słowem, by opisać starotestamentowy typ. Dlaczego? Ponieważ w czasach starotestamentowych nasze grzechy były przykryte. Mam rację? Nie były jednak zabrane. Jedynie przykryte. Dlatego lubimy posługiwać się tym słowem, by opisać starotestamentowy typ. W dniu zadośćuczynienia, Jom Kippur, krew ofiary za grzech wnoszono do Świętego Świętych. A więc ofiarę za grzech składano na dziedzińcu zewnętrznym, na ołtarzu z brązu. Następnie w jeden dzień w roku, w dzień zadośćuczynienia, wnoszono tę krew z dziedzińca zewnętrznego do Świętego Świętych. I skrapiano nią wieko zadośćuczynienia, pokrywę arki, przykrywającą dziesięcioro przykazań, które się w niej znajdowały. Oznacza to, że grzech tych, którzy przychodzili, żeby mieć kontakt z Bogiem, został przykryty, ale jeszcze nie usunięty. Gdybyś wszedł do Świętego Świętych, a twoje grzechy nie byłyby przykryte, te dziesięcioro przykazań znajdujących się w arce obnażyłoby cię i potępiło. Nie miałbyś żadnej możliwości spotkać się z Bogiem, mieć z Nim społeczności, wejść z Nim w kontakt. Krwią Skrapiano zatem samo wieko arki. Gdy więc te dwa cheruby chwały patrzą, nie widzą prawa, które cię potępia, widzą krew, która cię przykrywa. I to dlatego krwią skrapiano wieko arki. W taki sposób sytuacja upadłego człowieka w stosunku do Boga uległa ułagodzeniu, ale jeszcze nie została w pełni rozwiązana. A więc to przykrycie grzechów tymczasowo ułagodziło sytuację, jaka zaistniała między Bogiem a człowiekiem. Tymczasowo człowiek i Bóg mogli się razem spotykać w pokoju, ale sprawa nie została w pełni rozwiązana. To dlatego musiano to powtarzać co roku, ponieważ grzech został jedynie przykryty. Jeszcze nie został zabrany. Na tym polega różnica między zadośćuczynieniem i przejednaniem. W starotestamentowym typie grzechy były przykryte, ale nie zabrane. W nowotestamentowej rzeczywistości, alleluja, Baranek Boży zabiera grzech. Nie cieszycie się? I robi to raz na zawsze. Nie musimy tego co roku powtarzać. Raz na zawsze, w prawdziwy dzień zadośćuczynienia, którym był dzień wniebowstąpienia Chrystusa. Tego dnia grzech został na zawsze zabrany. I dokąd poszedł? W całej Biblii jest tylko jeden rozdział, który mówi nam, gdzie grzech poszedł, kiedy został zabrany. To rozdział 16 Księgi Kapłańskiej. Musicie poczekać, aż pójdziemy trochę dalej. Punkt C. Księga Kapłańska 16:15-19 to obraz dokonania zadośćuczynienia, przykrycia grzechów. To dobra definicja zadośćuczynienia. Jest to przykrycie grzechów. Posłużę się ilustracją. Grzechy były przykryte, ale mając na uwadze nadchodzące odkupienie Chrystusa. Przeczytam kluczowy dla tego poselstwa werset. Przy okazji, kiedy będziecie studiować to poselstwo, musicie znać ten werset i bardzo długi przypis do niego. To list do Rzymian 3:25. Przeczytam wersety 24 i 25. A usprawiedliwieni zostają darmo Jego łaską poprzez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako miejsce przejednania poprzez wiarę w Jego krew, dla okazania swojej sprawiedliwości przez to, że w swej wyrozumiałości Bóg przechodził ponad grzechami, które wcześniej miały miejsce. Bóg zatem przyjmował ofiarę ze zwierząt jako tymczasowe przykrycie grzechu aż do nadejścia odkupienia. Możemy to porównać do spłacenia długu. Przypuśćmy, że zaciągnąłem u ciebie niemożliwy do spłacenia dług. Jonathan, pożyczyłem od ciebie $1 billion. I nie ma szans, żebym kiedykolwiek był w stanie ten dług spłacić. To dług miażdżący. Mogę pracować całe życie, a nigdy nie będę w stanie go spłacić. Jest więc teraz między mną a Jonathanem problem. Ilekroć go widzę, boję się, że wspomni o tym długu. A ilekroć on mnie widzi, kusi go, by zapytać, gdzie i jak mam zamiar zdobyć pieniądze na spłatę tego długu. Nagle więc nasza relacja stała się bardzo niezręczna. Kiedyś mogliśmy się razem spotykać, mieć ze sobą społeczność, ale teraz za każdym razem, jak go widzę, myślę tylko o tym, że pójdę do więzienia. A za każdym razem, jak on mnie widzi, myśli tylko, jesteś mi coś winien. Mam jednak bogatego przyjaciela, który jest chętny przejąć moje długi. Nie spłaca ich natychmiast, ale podpisuje weksel własny, zobowiązuje się zapłacić Jonathanowi $1 miliard. Jonathan zaś jest chętny taki weksel przyjąć, ponieważ wie, że ten człowiek jest bogaty, że może to spłacić. Ten rabbi nie jest w stanie tego spłacić, ale jego przyjaciel tak. Traktuje zatem ten weksel jak spłatę mojego długu. Teraz więc, gdy przyjdę zobaczyć się z Jonathanem, nie będziemy już mówili o moim długu. Już się go nie boję. Nie martwię się, że o nim wspomni, a on nie martwi się o mnie. Możemy powrócić do naszej przyjemnej społeczności. Widzicie, o co chodzi? Ofiary ze zwierząt, o których mówiliśmy na poprzedniej krystalizacji Księgi Kapłańskiej, te ofiary ze zwierząt były tym wekslem, zapewnieniem, że płatność jest pewna, że nadejdzie, że zostanie uregulowana w przyszłości. A przejednanie dokonane przez Chrystusa za sprawą procesu, słuchajcie uważnie, za sprawą procesu Jego śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia stanowiło spłatę tego długu. To była faktyczna spłata długu. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście komuś winni pieniądze. Kiedyś miałem dług w banku za coś. Nie jest to przyjemne uczucie. Nieprawdaż? Nie jest przyjemnie mieć dług, zwłaszcza taki, którego nie możesz spłacić. I pamiętam, że pewnego dnia byłem w stanie go spłacić i zamiast wysłać czek do banku, poszedłem tam osobiście. Dałem im ten czek i powiedziałem, chcę pokwitowanie. Chcę zobaczyć dużą czerwoną pieczęć z napisem w pełni spłacone. I tak też zrobili. Dali mi pokwitowanie. O, to było jak skarb. Umieściłem to w najbezpieczniejszym miejscu w domu. Wiecie, co jest tym pokwitowaniem? Jest nim krew, pokropiona na wieku zadośćuczynienia. To dowód, że dług został spłacony, że Bóg to przyjął. I to jest nasze pokwitowanie. Teraz przyjść do tego świętego Boga, do tego sprawiedliwego Boga i mieć z Nim społeczność powinno być dla nas czymś przyjemnym, normalnym i pełnym pokoju. Może się On z nami spotkać, nie przecząc swojej sprawiedliwości. Może nam sprawiedliwie przebaczyć, nie przecząc swojej sprawiedliwości. Tak naprawdę musi nam przebaczyć. Zmuszony jest nam przebaczyć, ponieważ nasz dług został spłacony. Możemy więc mieć śmiałość, jak powiedział Paweł w swoim objaśnieniu Księgi Kapłańskiej, możemy mieć śmiałość, by podejść do tronu łaski. Powiem wam jeszcze jedną wspaniałą rzecz. W typie wieko arki nazywa się wiekiem zadośćuczynienia. Ale w rzeczywistości to samo miejsce nazywa się inaczej. Tron łaski. To, co kiedyś było wiekiem zadośćuczynienia, teraz jest tronem łaski. Tron oznacza, że jest król. Tron to miejsce, na którym siedzi król. Oto tron. To miejsce, to tron Boga i baranka. Teraz wiecie, dlaczego to miejsce jest tak ważne. Zadośćuczynienie zatem jest jak zobowiązanie do spłaty długu. Przejednanie to faktyczna spłata tego długu. Krew wraz z Chrystusem, który wstąpił do nieba, którą pokropiono przed tronem łaski w niebiosach, to pokwitowanie. Bóg mówi, w pełni spłacone. Problem rozwiązany. Przyjrzyjmy się teraz niektórym ze szczegółów zawartych w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej dotyczącym procesu zadośćuczynienia, a następnie przejdziemy do wypełnienia. Pierwszy krok podejmowany w celu dokonania zadośćuczynienia polegał na zabiciu kozła na ofiarę za grzech składaną za lud. W Biblii kozły oznaczają grzeszników. Widzimy to zwłaszcza w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Zabity kozioł na ofiarę za grzech jest typem Chrystusa, który ze względu na nas, grzeszników, został uczyniony grzechem. My jesteśmy kozłami, my jesteśmy grzesznikami. Chrystus jednak, jako rzeczywistość ofiary za grzech, stał się dla nas grzechem. Stał się w podobieństwie ciała grzechu, aby można było się rozprawić z naszymi grzechami. Drugi krok podejmowany w celu dokonania zadośćuczynienia polegał na wniesieniu krwi kozła poza zasłonę i pokropieniu nią samego wieka zadośćuczynienia, jak też przed nim. To bardzo szczegółowe. Była na wieku, była także przed wiekiem. Krwią tą pokrapiano tam w świętym świętych. Pokropienie krwią kozła samego wieka zadośćuczynienia, jak też przed nim, wieka stanowiącego pokrywę arki, służyło wypełnieniu Bożych wymagań. Dzięki temu Bóg mógł mieć społeczność z tym, który się do Niego zbliżał. Czyż to nie wspaniałe? Bóg potrzebował zobaczyć tę krew pokrywającą wieko zadośćuczynienia. W jakim celu? Nie tylko po to, by móc przebaczyć temu, który się zbliża, ale by móc mieć społeczność z tym, który przychodzi, aby mieć z nim kontakt. Krew ta zatem wypełniła jego sprawiedliwe wymagania, abyśmy zostali odkupieni. Krwią tą nie skrapiano jedynie wieka zadośćuczynienia, mazano nią także rogi ołtarza całopalenia na dziedzińcu zewnętrznym. A więc, tak jak powiedziałem, ten proces zadośćuczynienia rozpoczynał się na dziedzińcu zewnętrznym, kończył się zaś w świętym świętych na wieku zadośćuczynienia. Na dziedzińcu zewnętrznym jednak krwią tą mazano cztery rogi ołtarza całopalenia oraz wokół nich. Oznacza to, że skuteczność odkupienia krwią Chrystusa dosięga czterech krańców ziemi. Amen. Odkupienie Chrystusa dociera do każdej części ziemi i mamy tego świadectwo. Krew znajduje się na czterech krańcach ołtarza całopalenia, na czterech rogach. Pokropienie krwią ołtarza siedem razy oznacza, że Chrystusowa krew jest całkowicie skuteczna po to, by grzesznik spojrzał na nią i cieszył się pokojem w sercu. Siedem razy. Możecie to sobie wyobrazić? Myślę, że my pokropilibyśmy raz i wystarczy. Ale Bóg chce, by wywarła na nas wrażenie skuteczność Chrystusowego odkupienia. Jeśli powiem Ci coś raz, na przykład, wybaczam Ci. Wciąż możesz mieć wątpliwość. A jeśli powiem to 7 razy, wybaczam Ci, wybaczam Ci, wybaczam Ci, wybaczam Ci, wybaczam Ci, wybaczam Ci. Po 7 razie będziesz przekonany. Wybaczono mi. Krwią tą kropi się 7 razy. 7 razy. Krew, którą skrapiano ołtarz, dawała grzesznikowi pokój. Spróbujcie zobaczyć ten obraz. Ołtarz na dziedzińcu zewnętrznym, to tam kropiono krwią. To jest dla nas, byśmy my to widzieli. Abyśmy mieli pewność, 7-krotną pewność, moje grzechy są odpuszczone. Muszę zobaczyć tam krew na ołtarzu całopalenia, który oznacza krzyż. Ale krew, którą skrapiano w jego zadośćuczynienia, w świętym świętych, miał widzieć Bóg. Bóg potrzebuje ją widzieć, ponieważ jest to krew, która zaspokaja jego wymagania. Krew, którą skrapiano w jego zadośćuczynienia, miał widzieć Bóg. Krew, którą skrapiano ołtarz, miał widzieć grzesznik. Odkupieńcza krew Chrystusa zaspokaja zarówno Boga, jak i człowieka. Alleluja! Przechodzimy teraz do bardzo interesującej kwestii, której nie znajdziemy w żadnym innym rozdziale. W świetle typu z Księgi Kapłańskiej 16 były 2 kozły. Jednego z nich zabijano jako ofiarę za grzech, a drugi, jak czytamy, był dla kogoś o imieniu Azazel. Przeczytam wam Księgę Kapłańską 16, 9 i 10. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Jahwe, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Jahwe, by nim dokonać zadośćuczynienia, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię. Następnie trochę dalej czytamy: i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Na ostatnim poselstwie mieliśmy 2 ptaki, na tym mamy 2 kozły. Oba te ptaki oznaczają Chrystusa, ale tylko jeden z tych kozłów oznacza Chrystusa. Ten, którego składano w ofierze całopalnej, oznacza on Chrystusa jako rzeczywistość ofiary za grzech. Ale kim jest ten Azazel? To imię własne, które pojawia się tylko raz w całej Biblii, w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej. I rozdział ten nie mówi nam, kim Azazel jest. Więc stało się to wielkim problemem dla tłumaczy Biblii. I tak się cieszę, że mamy przekład odzyskiwania, ponieważ tłumaczy on to imię jako imię. Tak powinno być. Większość angielskich przekładów tego rozdziału tłumaczy to słowo jako scapegoat, kozioł ofiarny. Scapegoat. Wiecie, że angielskie słowo scapegoat, czyli kozioł ofiarny, wynalazł William Tyndale w XVI wieku, gdy tłumaczył XVI rozdział Księgi Kapłańskiej na język angielski po raz pierwszy. Nie dostrzegł, że Azazel to imię własne, więc wymyślił słowo w języku angielskim, które znalazło drogę, aby na stałe wejść do naszego języka. Ale przyświecała mu następująca myśl. Jego myśl polegała na tym, że jednego z tych kozłów zabijano, a drugi uciekał, więc nazwał tego drugiego a scapegoat, czyli kozioł, który uciekł. Tak było. Naprawdę tak było. Nie tylko jednak nie pasuje to do tekstu hebrajskiego, ale też do duchowego znaczenia. Kiedy stajesz się kozłem ofiarnym, jeśli użyjemy tego słowa w naszym normalnym języku i powiemy, o, jesteś kozłem ofiarnym, to znaczy, że obwiniono cię o coś, co nie było twoją winą. Słuchajcie, szatan to nie kozioł ofiarny. Obwiniono go o coś, co było jego winą. Azazel oznacza tu szatana. Jest to imię, które wiąże się z szatanem. Wiemy to z innych źródeł. Wszystkie najlepsze źródła mówią, że Azazel obrazowo oznacza tu szatana. Spójrzcie więc na ten obraz. Chrystus, jako rzeczywistość ofiary za grzech, został zabity dla odpuszczenia naszych grzechów. Gdzie więc one poszły? Poszły z powrotem na głowę szatana, źródła grzechu. Czy on zdołał uciec? Zdołał uciec przed śmiercią, ale nie przed sądem. Wszystkie grzechy całej ludzkości, nawet grzechy aniołów i demonów, one wszystkie wróciły do szatana, źródła grzechu. I on będzie je nosił na wieki do jeziora ognistego. Takie jest znaczenie Azazela. Czytajmy dalej. Podpunkt pierwszy. Azazel symbolizuje szatana, diabła, tego, który jest grzeszny, który jest źródłem grzechu, jego początkiem. Chrystus, jako ofiara za grzech, złożona za Boży lud, z jednej strony rozprawia się z naszym grzechem przed Bogiem, z drugiej zaś, dzięki skuteczności krzyża, odsyła grzech do szatana, od którego grzech wyszedł, by potem wejść w człowieka. Bez XVI rozdziału Księgi Kapłańskiej, nawet przeczytawszy cały Nowy Testament, byłoby bardzo, bardzo trudno uzyskać takie zrozumienie. Mówiłem wam, XVI rozdział Księgi Kapłańskiej to wspaniały rozdział na temat dzieła Chrystusa. Szatan był źródłem wszelkiego grzechu. Zobaczyliśmy to na ostatnim poselstwie. To on był źródłem buntu. To on był pierwszym grzesznikiem. Gdyby nie było szatana, nie byłoby grzechu. Ale wtedy grzech został od szatana przekazany nam, grzesznikom. My zaś, zwłaszcza jako niewierzący, nosiliśmy ciężar tych grzechów. Myślę, że wielu z nas może zaświadczyć. Przyjąłem Chrystusa dopiero jak byłem na studiach. O, noszenie ciężaru tych grzechów. Jakież one ciężkie. I wciąż stają się coraz cięższe. I musieliśmy je nosić, aż przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Odkupiciela. Wówczas to On poniósł nasze grzechy. Pierwszy list Piotra 2,24 mówi, On sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. Ale nie tam nasze grzechy pozostały. Wróciły one dokładnie tam, skąd przyszły. Do szatana, grzesznika. I będzie on te grzechy nosił na wieki. Taki wyrok jest gorszy niż śmierć. Dlatego mówię, zapomnijcie o koźle ofiarnym. Otrzymał on straszny wyrok, ale był to wyrok sprawiedliwy. Dzięki krzyżowi Pan Jezus zajmuje odpowiednią pozycję i wraz z mocą, siłą i władzą posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, by zabrać grzech tym, którzy zostali odkupieni i odesłać go z powrotem do jego źródła, do szatana, który go poniesie na wieki w jeziorze ognistym. Amen. Wspaniałe. Tak więc wygląda typ zadośćuczynienia. Przejdziemy teraz dalej, by zobaczyć rzeczywistość przejednania w Nowym Testamencie. I potrzebne nam będzie do tego Pawłowe objaśnienie Księgi Kapłańskiej. Większość z tego, co tu mamy, pochodzi z listu do Hebrajczyków z rozdziału 9 i 4. Rzymski punkt 2. Zadośćuczynienie w Starym Testamencie jest typem przejednania w Nowym Testamencie. Oto definicja przejednania. Przejednać to zażegnać konflikt między dwiema stronami i uczynić je jedno. Tak jak wy, nieczęsto używam słowa conciliate, czyli zażegnać konflikt, zjednać, więc musiałem je odszukać w słowniku. Przeczytam wam jego definicję, którą znalazłem. Znaczy ono uczynić kogoś bardziej przyjaznym lub mniej zagniewanym. Po drugie, słowo to znaczy pojednać. Po trzecie, ułagodzić, uczynić pokój. To znaczy to słowo. Co więc znaczy przejednać? To zażegnać konflikt między dwiema stronami, między którymi był pewien problem, jakaś przeszkoda, i na nowo uczynić je jedno, tak jak to zilustrowaliśmy za pomocą długu. Przejednać to ułagodzić sytuację, jaka zaistniała między nami a Bogiem i pojednać nas z Nim przez zaspokojenie Jego sprawiedliwych wymogów. To rozwiązanie problemu, jaki zaistniał między nami a Bogiem, problemu naszych grzechów i trzymał nas z dala od Bożej obecności oraz powstrzymywał Boga przed przyjściem do nas. Grzechy te były długiem, który musiał zostać spłacony. Był to niemożliwy do spłacenia dług, ale dzięki Chrystusowemu odkupieniu został on spłacony. Teraz, jako odkupieni grzesznicy, nie mamy już żadnego problemu, by przyjść do Boga. A Bóg nie ma problemu, by się z nami spotykać. Bóg cieszy się, że nas widzi, a my, że widzimy Jego. Ponieważ nie ma już między nami żadnego problemu. Jako grzesznicy potrzebowaliśmy przejednania, które ułagodziłoby sytuację zaistniałą między nami a Bogiem i zaspokoiło Jego żądania. Przejednanie włącza dwie strony. Jedna z nich wyrządziła szkodę drugiej, zaciągnęła u niej dług i musi coś uczynić, aby spełnić jej żądania. Potrzebę przejednania widzimy na przykładzie poborcy podatkowego z Ewangelii Łukasza 9-14. W Ewangelii Łukasza 18 widzimy kontrast między faryzeuszem a poborcą podatkowym. Przeczytam wam. Niektórym zaś, którzy pokładali ufność sobie samych, że są sprawiedliwi, a pozostałymi gardzili, powiedział też tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się pomodlić. Jeden faryzeusz, a drugi poborca podatkowy. Faryzeusz stanął i tak modlił się do siebie. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, dopuszczający się zdrady małżeńskiej, albo nawet jak ten poborca podatkowy. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co uzyskuję. Poborca podatkowy zaś, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, daj się przejednać mnie grzesznikowi. Mówię wam, ten raczej poszedł do swego domu usprawiedliwiony niż tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, zostanie uniżony. Ten zaś, kto się uniża, zostanie wywyższony. A, stojąc z daleka, nie chciał nawet podnieść oczu ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, daj się przejednać mnie grzesznikowi. Wskazuje to, że potrzebny jest odkupiciel, jak również potrzebne jest przejednanie. Przejednanie to jeden z aspektów Chrystusowego odkupienia. Odkupić to wykupić coś z powrotem, płacąc za to pewną cenę. Była to cena krwi Chrystusa, bezgrzesznego Boga człowieka. Taką zapłacono cenę, aby odkupić nas z powrotem dla Boga. Przejednanie to aspekt odkupienia w tym sensie, że kiedy Chrystus nas odkupił, rozwiązał każdy problem, jaki istniał między nami a Bogiem. Usunął każdą barierę, jaka stała na drodze naszej społeczności z Bogiem. Oto przejednanie. Poborca podatkowy zdawał sobie sprawę, że jego grzeszność stanowi obrazę dla Boga. Dlatego poprosił go, by dał mu się przejednać, ułagodzić przez wzgląd na ofiarę przejednania za grzechy i okazał mu miłosierdzie oraz łaskę. C. Chrystus jest tym, który dokonuje dla nas przejednania przed Bogiem. Jest ofiarą przejednania i miejscem przejednania, w którym Bóg może spotkać się ze swymi odkupionymi ludźmi. Skąd wiemy, że Chrystus jest miejscem przejednania? Paweł w swoim objaśnieniu powiedział nam, że nie tylko Arka to Chrystus, ale że pokrywa Arki to także Chrystus. Paweł jest więc śmiały i w liście do Rzymian 3:25 mówi to otwarcie. Bóg wystawił Chrystusa jako miejsce przejednania. Wszyscy rozumiemy, że jest on ofiarą przejednania. Dziś jednak musimy sobie uświadomić, że nasz Chrystus jest miejscem, jest sferą, jest boską i mistyczną sferą, w którą możemy wejść, ponieważ jest on dziś zwieńczonym duchem. Tym miejscem jest Chrystus. Oto miejsce, w którym możemy spotkać się z Bogiem, mieć z Nim społeczność, nie bać się Go, nie czuć się winnym, zawstydzonym, potępionym. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w miejscu przejednania. Jeśli jesteś w tym Chrystusie, nie czujesz strachu przed potępieniem. To dlatego zaśpiewaliśmy ten wspaniały hymn, numer 22 z dodatków. Autor tego hymnu z pewnością rozumiał tę kwestię. List do Rzymian 3:25 ma przypis, który musicie studiować. Objaśnia on 3 greckie słowa używane w Nowym Testamencie w odniesieniu do kwestii przejednania. Nie jest to studium greki. Ma nam to pokazać, że Chrystus jest wszystkim. Dlatego musimy to wiedzieć. Chrystus jest tym, który dokonuje przejednania. Chrystus jest ofiarą składaną w celu dokonania przejednania. I Chrystus jest miejscem. Miejscem przejednania. To doprawdy wspaniałe. Pierwsze greckie słowo to chilaskomai, to czasownik. Odnosi się do czynności, aktu przejednania. Znaczy ono przejednać, czyli udobruchać, pojednać jedną stronę z drugą, spełniając jej żądania. Na krzyżu Chrystus dokonał dla nas przejednania i przyprowadził nas ponownie do Boga. Pan Jezus dokonał przejednania za nasze grzechy, zaspokajając w ten sposób żądanie Bożej sprawiedliwości i łagodząc relacje między Bogiem i nami, dzięki czemu Bóg może być wobec nas pokojowo nastawiony i łaskawy. Czy to nie brzmi wspaniale? Bóg może. Kiedy podchodzimy do prawdziwego wieka zadośćuczynienia, nosi ono teraz inną nazwę – tron łaski. Ponieważ zostało ono pokropione krwią, Bóg może teraz w pokoju dać nam łaskę. Możemy tam pójść, możemy podejść do tego tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę. Często posługujemy się tymi słowami z listu do Hebrajczyków 4:16 w naszej modlitwie. Sądzę, że teraz powinien to być dla nas nowy werset, kiedy będziemy mówili: o Panie, podchodzę do tronu łaski. Będziemy teraz wiedzieć, że podchodzimy do tego miejsca, tego miejsca. Drugie greckie słowo to rzeczownik, hilasmos. Odnosi się ono do ofiary przejednania. Pierwsze słowo, hilaskomai, to czynność. Drugie, hilasmos, to ofiara, to, co dokonuje przejednania. Sam Chrystus jest tym, który wykonuje czynność przejednania. Sam Chrystus jest także przejednaniem za nasze grzechy, ofiarą składaną w celu przejednania przed Bogiem. Chrystus złożył Bogu samego siebie w ofierze za nasze grzechy, nie tylko po to, by nas odkupić, lecz także po to, by zaspokoić Boże żądania. Trzecie greckie słowo to także rzeczownik, hilasterion. Oznacza ono miejsce. Teraz już wiecie, co to za miejsce. Jest to miejsce pomiędzy cherubami, na pokrywie arki, pokropione krwią ofiary przejednania. Wieko przejednania oznacza Chrystusa jako miejsce, w którym Bóg przemawia do swego ludu w łasce. Jakim miejscem jest Chrystus? Jest on miejscem, w którym Bóg przemawia. Miejscem, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Miejscem, w którym Bóg daje człowiekowi łaskę. Oto Chrystus jako miejsce przejednania. Wieko przejednania jest tożsame stroną łaski, gdzie możemy otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę. Wieka przejednania potrzebuje zarówno Bóg, jak i my, aby Arka Świadectwa mogła stać się naszym doświadczeniem i radością. Wspaniałe, prawda? Oto nowotestamentowa rzeczywistość przejednania. A teraz posłuchajcie tego. To powinno być teraz dla nas jasne, po tym jak omówiliśmy już typ. D mówi, za sprawą całego procesu, musicie sobie podkreślić słowa całego procesu. Za sprawą całego procesu ukrzyżowania, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, Bóg ustanowił Chrystusa miejscem przejednania. Przejednanie rozpoczęło się wraz z ukrzyżowaniem Chrystusa, ale zostało ukończone, kiedy Chrystus, który wstąpił do nieba, wszedł do niebiańskiego świętego świętych i swoją własną krwią pokropił tron łaski w niebiosach. W taki właśnie sposób Bóg ustanowił Chrystusa miejscem przejednania. Chrystus jako rzeczywistość miejsca przejednania jest jawnie wystawiony przed wszystkimi ludźmi. Z powodu odkupieńczej krwi możemy mieć teraz społeczność ze sprawiedliwym Bogiem w chwale Chrystusa. Brakuje mi słów, aby opisać to miejsce. Jeśli tam pójdziecie, jeśli tam kiedykolwiek byliście, wiecie, co to za miejsce. Bardzo trudno je opisać. To miejsce chwały. Kiedy spotykacie się tam z Bogiem, te cheruby nazywają się cherubami chwały. W tym miejscu jest chwała. Porozmawiajmy teraz o tym, jak doświadczać tego miejsca przejednania. Sekret kryje się w liście do Rzymian 3:25. Poprzez wiarę w Jego krew. Możemy doświadczać Chrystusa jako miejsca przejednania poprzez wiarę w Jego krew. Musimy się zatem modlić. Panie, wierzę w to, czego dokonała dla mnie Twoja krew. Wierzę w to. Pozwólcie, że wspomnę o jeszcze jednym hymnie. Nie mieliśmy czasu, by go zaśpiewać, bo mieliśmy czas tylko na jeden. Ale hymn 5:12, zwrotka druga, brzmi: w krew drogocenną wierzę Twą, przelaną za mnie za duszę mą, co przed Twym tronem, czy w noc, czy w dzień, za grzesznikami wstawia się. Ćwiczcie swego ducha wiary i wypowiadajcie fakty. Panie, wierzę, że kiedy wstąpiłeś do tronu, przyniosłeś własną krew. I ta krew pozwala mi dzisiaj stać przed Bogiem ze śmiałością, ponieważ cała sytuacja została ułagodzona. Wypowiadajcie te fakty przez wiarę, a wkroczycie w doświadczenie. Jako że wieko przejednania pokropiono krwią, i z uwagi na to, że Bóg stoi na krwi, może On się z nami spotykać pośród swej jaśniejącej chwały. Bóg stoi na tej krwi i my stoimy na tej krwi. Czasem mówimy, że krew nas przykrywa, ale w tym przypadku to my stoimy na krwi. Stoimy tu, mając z Bogiem społeczność. Bóg tu jest, my tu jesteśmy, krew przykrywa pod nami, przykrywa wymogi Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Dokładnie tak jak cheruby w ogrodzie Eden, reprezentujące Bożą sprawiedliwość, świętość i chwałę, strzegły drogi do drzewa życia. Tutaj też mamy te cheruby chwały. Ale droga do drzewa życia jest otwarta, ponieważ została tam pokropiona krew. Ilekroć spotykamy się z Bogiem w chwale, musimy spotykać się z Bogiem w chwale. Jest miejsce, w którym możemy to robić. I ilekroć to robimy, głęboko w swoim duchu mamy poczucie, że obmywa nas krew. Tak doświadczamy miejsca przejednania. W swoim wniebowstąpieniu Chrystus jest miejscem, wiekiem przejednania, w którym Bóg może się z nami spotkać. Jakim miejscem jest Chrystus? Miejscem przejednania. Miejscem, w którym Bóg może spotkać się z człowiekiem. Miejscem, w którym człowiek może spotkać się z Bogiem bez strachu, poczucia winy, zawstydzenia czy potępienia. Jest on tronem łaski, do którego możemy podejść, by radować się Bogiem jako miłosierdziem i łaską. Jest miejscem łaski, miejscem, do którego idziemy po łaskę, udzielającym miejscem. Jest to miejsce, do którego idziemy, kiedy chcemy Bożego udzielania. To tu możemy je uzyskać. Jest on miejscem zespalania. To tu idziemy, kiedy chcemy zespolić się z Bogiem. Jest miejscem inkorporacji. Jeśli chcesz, aby Bóg w ciebie wszedł, a ty chcesz wejść w Boga, idź tam. Gdzie jest to tam? Musisz pójść do tronu łaski. To tam musisz pójść. Pozwólcie, że przeczytam wam przypis Pawłowego objaśnienia z listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków 4,16 mówi: podchodźmy do tronu łaski. Posłuchajcie tego przypisu. Niewątpliwie tron, o którym tutaj mowa, jest tronem Boga znajdującym się w niebie. Tron Boga jest tronem władzy wobec całego wszechświata. Jednak wobec nas, wierzących, staje się on tronem łaski, który symbolizuje wieko zadośćuczynienia w świętym świętych. Tron ten jest tronem zarówno Boga, jak i baranka. W jaki sposób możemy podejść do tronu Boga i Baranka, Chrystusa, w niebie, gdy wciąż żyjemy na ziemi? Jak? Sekretem jest nasz duch, o którym mowa w wersecie 12. Ten sam Chrystus, który zasiada na tronie w niebie, jest teraz również w nas, czyli w naszym duchu, gdzie znajduje się Boże mieszkanie. W Betel, domu Bożym, Bożym mieszkaniu, które jest bramą nieba, Chrystus jest drabiną łączącą ziemię z niebem i przynoszącą niebo na ziemię. Skoro nasz duch jest dzisiaj Bożym mieszkaniem, jest teraz bramą nieba, gdzie Chrystus jest drabiną, która przyłącza nas, ludzi na ziemi, do nieba i przynosi nam niebo. Zawsze więc, kiedy zwracamy się do swojego ducha, wchodzimy przez bramę nieba i dotykamy tam tronu łaski za pośrednictwem Chrystusa, który jest niebiańską drabiną. Teraz znacie sposób, znacie miejsce. Gdzie macie pójść, by znaleźć miłosierdzie, by otrzymać łaskę? Do swego ducha. Ten Chrystus, który jest w twoim duchu, wiesz teraz, że jest on miejscem. Jest miejscem, sferą. Możesz tam iść, kiedy tylko chcesz, ponieważ kiedy tam docierasz, jest tam krew. Krew rozwiązała każdy problem. Usunęła każdą barierę, abyś mógł wejść, by mieć społeczność z Bogiem, zespalać się z Bogiem, otrzymywać Boże udzielanie, radować się Bogiem. O, podoba mi się to miejsce. To miejsce Chrystus w naszym duchu to wspaniałe, wspaniałe miejsce. Oto rzeczywistość wieka zadośćuczynienia z 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Dobrze, wciąż mamy sporo czasu. Pomódlmy się przez minutę i będziemy mieli czas na dzielenie.